Ten artykuł rzuca wyzwanie naiwnemu przekonaniu, że percepcja jest biernym i wiernym odbiciem rzeczywistości. Prezentuje ją zamiast tego jako aktywny proces statystycznego podejmowania decyzji w warunkach nieuchronnego szumu. Główna teza zakłada, że to, co uznajemy za zobaczenie czy usłyszenie, nie zależy wyłącznie od czułości naszych zmysłów. Kluczowe jest tutaj przyjęte kryterium decyzyjne oraz rachunek kosztów związanych z dwoma rodzajami błędów: fałszywym alarmem i chybieniem. Autor prowadzi nas od podstawowej teorii detekcji sygnału, która rozdziela zdolność sensoryczną od strategii odpowiedzi, aż po ogólną teorię rozpoznawania, analizującą wielowymiarowość świata i geometrię granic decyzyjnych. Tekst dowodzi, że proces poznawczy jest w istocie negocjacją z samą sobą pod presją niepełnych danych. Ma to fundamentalne implikacje nie tylko dla psychologii eksperymentalnej, ale także dla prawa, medycyny i etyki instytucjonalnej. W tych obszarach przesunięcie progu decyzji może oznaczać różnicę między sprawiedliwością a tragedią. Percepcja nie jest lustrem, lecz sądem pod presją szumu. Przez lata pytano, jak silny musi być bodziec, aby człowiek go zauważył. Klasyczna psychofizyka szukała jasnej granicy między brakiem doznania a jego pojawieniem się. Teoria detekcji sygnału zburzyła ten porządek. Sformułowano wniosek kłopotliwy, że człowiek nigdy nie odbiera czystego sygnału. Zawsze odbieramy go zmieszanego z szumem, a następnie podejmujemy decyzję, co z tym zrobić. Człowiek nie jest kamerą. Jest sędzią, który dysponuje niekompletnymi aktami i zaszumionymi dowodami. Nie ma percepcji bez szumu. Wszystko, co dociera do świadomości, przechodzi przez kanał, w którym szum nie jest awarią, lecz warunkiem pracy systemu. Kluczowe stało się rozdzielenie czułości percepcyjnej od strategii decyzyjnej. Ktoś może częściej potwierdzać obecność bodźca nie dlatego, że ma lepszy słuch, lecz dlatego, że przyjął liberalniejsze kryterium odpowiedzi. Człowiek nie tylko odbiera świat, lecz negocjuje z samą sobą, kiedy uznać coś za wystarczająco prawdopodobne. To nie jest kwestia wyostrzenia zmysłów, lecz rachunek kosztów percepcyjnych. Prawdopodobieństwo tego, co usłyszymy lub zobaczymy, rośnie wraz z kosztem przegapienia sygnału. Decyzja na granicy niepewności to wypadkowa szumu, doświadczeń, lęków i interesów. Signal detection theory uczy nas czegoś antynaiwnego. Chroni przed myleniem zmiany zachowania ze zmianą zdolności. Jeśli ktoś częściej zgłasza obecność bodźca, nie musi widzieć lepiej, może po prostu odważniej mówić: widzę. To różnica między działaniem na aparat percepcyjny, a zmianą strategii decyzyjnej. John T. Wickstead wskazuje, że teoria ta stała się językiem opisu pamięci, decyzji sądowych czy diagnostyki. Człowiek nie jest biernym odbiornikiem, lecz regulatorem progu. Ustawia kryterium zależnie od tego, co uważa za większą stratę: fałszywy alarm czy chybienie. Obniżając próg, by wykryć więcej sygnałów, zwiększamy liczbę błędów. W medycynie liberalne kryterium wykryje więcej chorób, ale wywoła niepotrzebny lęk. W prawie rygorystyczny próg chroni niewinnych, lecz uwalnia winnych. SD pokazuje, że decyzje zapadają w strukturze kosztów. Jeśli system nagradza fałszywe alarmy, ludzie będą je produkować. Każda instytucja ma własne kryteria i ulubione pomyłki. Nawet przy stałym bodźcu fizycznym jego reprezentacja psychiczna nie pozostaje identyczna. Źródeł tej zmienności jest wiele, od losowości sygnału po spontaniczną aktywność neuronów. Szum towarzyszy informacji na każdym etapie. Układ nerwowy nie jest lustrem. Drugi aksjomat stawia tezę, że każdemu zachowaniu poprzedza decyzja pod kontrolą obserwatora. Nie oznacza to, że każda z nich jest świadoma. Między reprezentacją sensoryczną a reakcją istnieje etap selekcji odpowiedzi. Człowiek nie jest mechanicznym urządzeniem. Odrzucenie koncepcji progu absolutnego było przełomem. Człowiek działa jak interpretator dowodów. Ogólna teoria rozpoznawania rozszerza tę logikę na sytuacje wielowymiarowe. SD świetnie sprawdza się w pytaniu, czy sygnał jest obecny. Jednak świat rzadko jest jednowymiarowy. General Recognition Theory, tak zwana GRG, pozwala badać, czy wymiary są przetwarzane niezależnie, czy wzajemnie na siebie wpływają. To wielowymiarowe rozszerzenie teorii detekcji sygnału. Tu zaczyna się przejście od detekcji do rozpoznawania świata. Człowiek nie pyta już tylko, czy coś jest, lecz co to jest i do jakiej kategorii należy. SD uczy pokory wobec niepewności, a GRG pokory wobec złożoności. Umysł nie jest biurem podawczym, lecz laboratorium probabilistycznym. Teorie te pokazują, że poznanie to zawsze praca na zaszumionych danych, a błąd nie jest patologią systemu, lecz wpisaną w niego możliwością. Człowiek przestaje być przezroczystym odbiornikiem bodźców. Staje się organizmem, który z niepewnych danych musi wyprodukować skuteczne zachowanie. To podstawowa własność percepcji, nawet gdy bodziec jest niezmienny. Jego reprezentacja w umyśle nie będzie identyczna przy każdej obserwacji. Świat nie wchodzi do nas jako gotowy akt notarialny, lecz jako próbka obarczona wariancją. Układ nerwowy nie czeka na informację doskonałą, bo taka nie istnieje. Szum pojawia się na wielu poziomach, od fizyki bodźca po mechanikę decyzji. W świecie statystycznej teorii decyzji, świadectwo zmysłów nie zostaje odrzucone, lecz ucywilizowane. Pewność pierwszoosobowa nie jest tożsama z niezawodnością poznawczą. Pewność jest stanem podmiotu. Trafność zaś relacją między sądem a rzeczywistością. Czy każde zachowanie jest wynikiem decyzji? Właśnie tak. Między perceptem a reakcją istnieje etap wyboru odpowiedzi. Statystyczna teoria decyzji twierdzi, że próg nie jest absolutnym progiem doznania, lecz kryterium działania. Nie rozstrzyga on, czy w sensie sensorycznym coś zaszło, ale czy percept wystarcza, by odpowiedzieć tak. Zmiana zachowania nie musi więc wynikać z mechanizmu sensorycznego, lecz decyzyjnego. Teoria detekcji sygnału rozbija wynik na konkretne składniki. Dwie osoby mogą osiągać podobną trafność, choć jedna dysponuje wysoką czułością i konserwatywnym kryterium, a druga niższą czułością i liberalną strategią. Sygnał może być obecny lub nieobecny, a obserwator odpowiada tak lub nie. Z tego wynikają cztery możliwości: trafienie, fałszywy alarm, chybienie i poprawne odrzucenie. Jeśli fałszywy alarm jest tani, a chybienie bardzo drogie, kryterium spada. Gdy zaś fałszywy alarm jest społecznie kosztowny, kryterium rośnie. W praktyce często używamy słownika moralnego, co przykrywa matematykę progu. Człowiek nie tyle lepiej słyszy, ile inaczej kalkuluje koszt pomyłki. W tym tkwi mądrość Signal Detection Theory. Percepcja i decyzja tworzą duet, lecz nie wolno mylić ich głosów. Model ten pozwala uniknąć naiwnych interpretacji. Jeśli rośnie liczba odpowiedzi, może to oznaczać wzrost czułości, ale równie dobrze zmianę kryterium. Teoria detekcji sygnału wymusza rachunek błędów. Nie pozwala stwierdzić, że system działa lepiej, dopóki nie zapytamy, czy poprawiono czułość, czy jedynie przesunięto kryterium. Człowiek żyje w świecie progów, progu ostrożności, zaufania czy paniki. Gdy mówimy, że ktoś nie widzi problemu, często oznacza to zbyt wysoko ustawione kryterium uznania go za wymagający działania. W sferze społecznej Signal Detection Theory można czytać jako ostrzeżenie przed niesprawiedliwością epistemiczną, gdzie systemy ustawiają próg wiarygodności tak wysoko, że realny sygnał nie przebija się przez szum obojętności. Matematyka błędu zmusza etykę decyzji, by przestała chodzić w kapciach po salonie ogólników. Fundamentem nowoczesnej percepcji są dwa aksjomaty. Pierwszy mówi, że odbiór świata jest zmienną losową, a nie wierną kopią rzeczywistości. Drugi wskazuje, iż nasze reakcje wynikają z decyzji, a nie z automatyzmu. Człowiek jest istotą probabilistyczną, nie mamy boskiego dostępu do faktów. Dysponujemy jedynie układem nerwowym i lękami. Tu pojawia się teoria detekcji sygnału, czyli Signal Detection Theory. To metoda rozdzielania sfery zmysłowej od decyzyjnej. Pozwala dostrzec, że ktoś może nie widzieć lepiej, lecz odważniej zgłasza fakt widzenia. W świecie nadmiaru szumu wolność poznawcza polega na rozumieniu własnych progów. W przeciwnym razie ktoś inny ustawi je za nas. To lekcja o tym, kiedy decyzja przebrała się za percepcję. Cała dramaturgia poznania pod znakiem niepewności mieści się w czterech kombinacjach. Możemy trafnie wykryć sygnał lub poprawnie odrzucić szum, ale możemy też dostrzec coś, czego nie ma, albo przegapić to, co faktycznie istnieje. Model Signal Detection Theory rozróżnia proces percepcyjny od strategii decyzyjnej. To pozwala oddzielić czułość, czyli realną sprawność poznawczą, od kryterium odpowiedzi. System może odnotowywać wiele trafień, bo jest precyzyjny. Albo dlatego, że mówi tak niemal na wszystko, generując przy tym fałszywe alarmy. To rozróżnienie jest kluczowe w sferze publicznej. Gdy instytucja wykrywa więcej naruszeń, nie wiemy, czy wzrosła rzeczywista zdolność detekcji. Prekspen picia. Czy jedynie obniżono próg uznawania zdarzenia za błąd? Sama statystyka nie rozstrzyga, czy świat stał się bardziej niebezpieczny, czy po prostu kryterium stało się bardziej liberalne. Liczba bez modelu jest jak mikrofon bez odsłuchu. Spadek liczby alarmów może oznaczać realną poprawę albo jedynie zmianę definicji i kryteriów. Teoria detekcji sygnału nie pozwala na taki komfort. Każe pytać o trafienia, fałszywe alarmy oraz chybienia. Każda decyzja niesie dwa rodzaje ryzyka. Nie da się jednocześnie minimalizować obu błędów. Obniżenie kryterium zwiększa szanse na wykrycie sygnału, lecz podnosi ryzyko fałszywego alarmu. Podwyższenie go redukuje liczbę pomyłek, ale zwiększa ryzyko przeoczenia. Próg diagnostyczny to miejsce, w którym statystyka spotyka się z etyką. Decyzja o kryterium ujawnia, czego boimy się bardziej. W prawie karnym zasada domniemania niewinności to instytucjonalne ustawienie wysokiego progu skazania. To, czy grupa decydentów uzna dowody za wystarczające, zależy od przyjętego kryterium. Ewoluuje ono pod wpływem powagi przestępstwa, oczekiwań społecznych lub presji medialnej. Dowody nigdy nie mówią same za siebie. Zawsze brzmią przez pryzmat standardu oceny. Doskonale obrazuje to rozpoznawanie sprawców. Jeśli świadek zakłada, że sprawca musi być w zestawie, obniża kryterium i wybiera osobę najbardziej podobną, co prowadzi do fałszywego alarmu. Z kolei zbyt wysoki próg może skutkować nierozpoznaniem winnego. Mechanizm ten działa też w codzienności. Osoba lękowa przyjmuje niższe kryterium uznania bodźca za groźny. Równie groźny jest błąd odwrotny. Zbyt wysokie kryterium tworzy ślepotę instytucjonalną. Sygnały istnieją, ale system uznaje je za niewystarczające. Tu teoria zyskuje ostrość. Pyta o to, jak instytucje ustawiają progi wiarygodności. Czy łatwiej uruchomić procedurę, gdy sygnał płynie od osoby silnej i bogatej, a trudniej, gdy mówi migrant lub osoba w zależności ekonomicznej? Każda detekcja jest wyborem między typami błędów. Jeśli chcemy je ograniczać, musimy określić, ile chybień jesteśmy gotowi tolerować i kto poniesie ich koszt. Dojrzałość instytucji polega na świadomym zarządzaniu błędami. Spór o moderację algorytmów jest w rzeczywistości sporem o kryterium decyzyjne. Kto postuluje usuwać więcej lub mniej, powinien przyznać, który typ błędu uznaje za bardziej niebezpieczny. W przeciwnym razie mamy tylko moralny teatr. Podobnie wygląda to w rekrutacji. System selekcji może obniżyć próg, by nie przegapić talentów, lecz wtedy zaprosi więcej osób słabszych. Może natomiast podnieść próg, ryzykując pominięcie ludzi obiecujących. Nigdzie nie ma decyzji bez błędu. Właśnie dlatego krzywa rok ma tak duże znaczenie. Obrazuje ona relację między odsetkiem trafień a fałszywymi alarmami. Pozwala ocenić, czy system rzeczywiście odróżnia sygnał od szumu, czy jedynie przesuwa próg odpowiedzi. Dzięki tej logice Signal Detection Theory demaskuje myślenie jednowymiarowe. Nie wystarczy żądać wysokiej skuteczności. Trzeba zapytać, jakim kosztem fałszywych alarmów i w jakich klasach błędów. Szczególnie podstępne są sytuacje, w których zmieniają się prawdopodobieństwa bazowe. Jeśli sygnał jest rzadki, nawet czuły system może generować wiele fałszywych alarmów. Ludzie często mylą trafność testu z realnym prawdopodobieństwem wystąpienia zjawiska. W badaniach psychologicznych podejście to było przełomem. Pozwoliło porzucić złudzenie jednego wskaźnika. W każdym sporze publicznym warto pytać, czy ktoś dostarcza lepszych dowodów, czy tylko obniża próg uznania twierdzenia za prawdziwe. To piękny bon mot, ale i rygorystyczna lekcja metodologiczna. Nie interpretuj zachowania bez modelu decyzji. Odpowiedź tak jest zachowaniem, a każde zachowanie opiera się na strategii. Teoria detekcji sygnału nie upokarza człowieka, ona go odczarowuje. Problem zaczyna się wtedy, gdy mylimy własne decyzje z czystą percepcją, a pewność z dowodem. To szkoła skromności poznawczej, która uczy, że każdy osąd ma swoją geometrię błędu. Współczesny człowiek jest bombardowany sygnałami. Zbyt niskie kryterium uwagi skazuje na życie w świecie fałszywych alarmów, a zbyt wysokie sprawia, że przegapiamy realne sygnały. Mądrość polega zatem na kalibracji. Dobrze skalibrowany obserwator wie, kiedy potrzebuje więcej dowodów, a kiedy zwłoka sama w sobie staje się decyzją. Jednak świat częściej wymaga rozpoznania złożonych obiektów, takich jak twarze, intencje czy emocje. Stąd wyrasta ogólna teoria rozpoznawania. Jeśli SD uczy odróżniać sygnał od szumu w jednym wymiarze, to GRY pozwala poruszać się w wielowymiarowej przestrzeni świata. Bodziec posiada przestrzeń. Twarz to układ oczu i ust, ekspresja oraz kontekst. Głos składa się z barwy, tempa i intencji. Teoria GRY wchodzi tam, gdzie poznanie staje się pytaniem o rozpoznanie układu cech. Jest to podejście bardziej realistyczne wobec świata codziennego. Człowiek widzi konfiguracje i całości. GRY dostarcza języka, który pozwala modelować te zjawiska matematycznie. Kluczowe są trzy pojęcia: niezależność percepcyjna, separowalność percepcyjna oraz separowalność decyzyjna. Niezależność percepcyjna oznacza, że szum jednej cechy bodźca nie ciągnie za sobą szumu drugiego. Separowalność percepcyjna dotyczy tego, czy postrzeganie jednego wymiaru pozostaje niezmienne niezależnie od poziomu drugiego. Separowalność decyzyjna odnosi się do kryteriów. Percepcja może być niezależna, ale decyzja już nie. Obserwator może oceniać emocje twarzy inaczej, w zależności od tożsamości osoby, ponieważ decyzja jest skażona oczekiwaniem. To rozróżnienie pozwala oddzielić interakcje percepcyjne od decyzyjnych. GRY działa jak precyzyjny nóż metodologiczny. Najbardziej sugestywnym przykładem jest rozpoznawanie twarzy, które odbywa się konfiguralnie. Holizm posiadać ma matematyczny kręgosłup. Przejście od teorii SD do GRY to przejście od jednowymiarowej niepewności do wielowymiarowej złożoności. W SD pytamy, jak rozdzielić sygnał od szumu. W GRY pytania mnożą się o wymiary bodźca, ich reprezentacje i strategie klasyfikacji. To cała geometria poznania. General Response Theory opisuje bodźce jako punkty w przestrzeni psychologicznej. Obserwator nie otrzymuje jednak idealnego punktu, lecz próbkę z rozkładu. Ten sam bodziec może więc generować różne percepty. Decyzja polega na przypisaniu perceptu do kategorii. Granice decyzyjne dzielą przestrzeń na obszary. W zadaniach identyfikacji badamy różnice między obiektami. Z kolei kategoryzacja ujawnia strategie decyzyjne. Obserwator musi nauczyć się, które cechy są diagnostyczne. Kategoryzacja jest konieczna, by świat nie zalał nas nadmiarem szczegółów, lecz jest niebezpieczna, bo oszczędza wysiłek kosztem sprawiedliwości poznawczej. Klasyfikator minimalnej odległości przypisuje percepetę do kategorii najbliższemu prototypowi, co może prowadzić do stereotypizacji. Z kolei ogólny klasyfikator liniowy dzieli przestrzeń prostą granicą. To głęboka refleksja nad naturą ludzkiego uczenia się. Nie wszystko, co umiemy, potrafimy ubrać w słowa, a nie wszystko, co recytujemy, umiemy zastosować w praktyce. Intuicja eksperta to nie magia, lecz statystyka po latach treningu pod warunkiem rzetelnej informacji zwrotnej. Bez niej jest tylko przesądem z pewnością siebie. Instytucje często przeceniają wiedzę deklaratywną, bo łatwo ją zweryfikować. Tymczasem realne kompetencje wymagają syntezy sygnałów i rozpoznawania wzorców w zaszumionych danych. Istnieje jednak ryzyko przeuczenia modelu. W życiu społecznym objawia się to dostrzeganiem wzorców tam, gdzie istnieją jedynie przypadkowe korelacje. Musimy zapytać, czy zmieniła się percepcja cechy, czy może przesunięta została sama decyzja. Oba mechanizmy prowadzą do niesprawiedliwości, lecz wymagają odmiennych interwencji. General Relativity Theory nadaje głębszy sens pojęciu kontekstu. Nie jest on jedynie dekoracją bodźca, lecz czynnikiem zdolnym zmieniać rozkłady percepcyjne i granice decyzyjne. Bodziec psychologiczny nie istnieje bez organizacji wymiarów, w której zostaje przetworzony. Kontekst stanowi więc integralną część sygnału. Szczególnie przejrzyście teoria ta działa w analizie podobieństwa. Podobieństwo zależy od wymiarów, które uznamy za diagnostyczne, a wybór tych wymiarów stanowi decyzję poznawczą. Ma to kluczowe znaczenie dla debaty publicznej, gdzie manipulacja polega na przesunięciu tych kryteriów. Spór o rozpoznanie jest w istocie sporem o geometrię przestrzeni psychologicznej. W epoce algorytmów i sztucznej inteligencji pytania te zyskują nową ostrość. Systemy uczenia maszynowego klasyfikują obiekty w przestrzeniach wielowymiarowych, jednak to, co system uznaje za podobne, zależy od struktury reprezentacji. Poznanie człowieka jest pracą na przestrzeniach cech. General Relativity Theory pozwala ponadto odrzucić fałszywą alternatywę między racjonalnością a intuicją. Intuicja może być skondensowanym doświadczeniem wielowymiarowego uczenia się, ale może być też źle skalibrowanym nawykiem. Tu pojawia się istotny wątek normatywny. Skoro rozpoznawanie wymaga uczenia granic, instytucje muszą dbać o jakość informacji zwrotnej. Systemy ukrywające pomyłki kalibrują ludzi na propagandę, a nie na rzeczywistość. To groźniejsze niż sama niewiedza. Teoria generalnego rozpoznawania przypomina, że dojrzałe poznanie wymaga precyzyjnych rozróżnień. Należy oddzielić intuicję eksperta od automatyzmu uprzedzenia. Człowiek poznaje świat w ramach pewnej struktury, a tam, gdzie istnieje architektura, pojawiają się możliwości błędu i odpowiedzialności. GRY przeciwstawia się przemocy prostoty, W rzetelnej nauce model pomaga zrozumieć, w złej ideologii okalecza rzeczywistość, by łatwiej nią rządzić. W świecie zdominowanym przez informacyjny szum, wolność poznawcza nie polega na ślepej wierze we własne oczy, to świadoma kalibracja własnych progów. Prawdziwa mądrość zaczyna się tam, gdzie przestajemy mylić hałaśliwą pewność z dobrze skalibrowaną decyzją. I pytamy, kto właściwie ustawił mi próg, bym uznał ten cień za sygnał?